Gość Radia Mors.
Dzień dobry, Maciej Goniszewski. Dzisiaj w studiu Radia Mors gościmy pana doktora Zbigniewa Landowskiego, adiunkta na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego z Instytutu Historii i Zakładu Historii Najnowszej Powszechnej. Dzień dobry.
Dzień dobry. Nazwa trochę długa.
Długa. Jest pan badaczem islamskiej myśli politycznej, jak przeczytałem na stronie Uniwersytetu Gdańskiego.
Między innymi.
I właśnie na ten temat chciałbym z panem dzisiaj porozmawiać. Śledząc takie bieżące informacje, mam pewien problem z oceną islamu, bo z jednej strony słyszę o polskich Tatarach, którzy są u nas od wieków, są zintegrowani ze społecznością chrześcijańską, mówią o islamie jako o religii pokoju, a z drugiej strony słyszę o terrorystach, którzy chcą zabijać każdego, kto nie przejdzie na islam i nie będzie wyznawał jego takich zasad mocno średniowiecznych, wywodzących się ze średniowiecza jeszcze nawet. Jaki jest islam?
Pytanie i odpowiedź nie są zbyt proste. Po pierwsze, islam był kiedyś religią bardzo ekspansywną. Jak wiemy, no Polacy znają to doskonale z historii. Mieliśmy wiele wojen z islamem, mówię o państwie tureckim. Ludzie masowo oglądają seriale w tej chwili tureckie, propagujące powrót do panturkizmu. Potem islam poniósł wielką klęskę. Klęskę technologiczną, a nie ideologiczną. I w XIX wieku i na początku XX wieku właściwie prawie został wyparty ze świadomości Europejczyków. Bo w XX wieku świat to była Europa, Ameryka, później troszeczkę Japonia i Daleki Wschód. Świat islamu zniknął. Brak postępu technologicznego, do którego dochodziło tam przez 600 lat, spowodował kompletną zapaść gospodarczą i poczucie pewnego, rzekłbym, wstydu. Dopiero w latach 70., kiedy Arabia Saudyjska zaczęła szantażować świat bronią naftową i zaczęła zarabiać ogromne, astronomiczne sumy pieniędzy z eksportu ropy naftowej, zaczęła sponsorować odradzanie masowe w skali globalnej ideologii islamu w jego wersji fundamentalistycznej. Zajęło to trochę czasu, około 25 lat, przy wsparciu oczywiście najważniejszego sojusznika, czyli Stanów Zjednoczonych. W tej chwili w świecie islamu trwa wojna, o czym się właściwie w mediach nie pisze. Tu nie chodzi o konflikt cywilizacji między Zachodem a islamem, a wojnę wewnątrz islamu. Islam w toku swoich dziejów podzielił się na wiele różnych nurtów i odłamów. To nie tylko podział na szyizm i sunnizm i różnego rodzaju sekty, ale przede wszystkim podział na myśl fundamentalistyczną i główny mainstream, czyli ten sunnizm tradycyjny. Myśl wahhabicka, czyli ta najbardziej fundamentalistyczna, salaficka, najbardziej skostniała, była zawsze w mniejszości. Tak naprawdę zdajecie sobie państwo sprawę, że jeszcze niedawna liczebność ludności Arabii Saudyjskiej była tak nikła, że Arabia Saudyjska nie mogła myśleć o żadnych sukcesach militarnych. Po prostu nie miała żołnierzy. W tej chwili toczy kilka wojen równocześnie. Toczy wojnę w Jemenie, gdzie niszczy ostatki i sufich, i zajdytów. Toczy wojnę w Syrii, bo przecież zdajecie sobie państwo sprawę, że wojna w Syrii to jest wojna amerykańsko-saudyjska. Z jednej strony Arabia Saudyjska i państwa Emiratów Arabskich wspierają finansowo, uzbrojeniem i wręcz ochotnikami front tak zwanej opozycji muzułmańskiej, a z drugiej strony mamy do czynienia z państwem pewnej sekty muzułmańskiej, alawitów, państwem Baszara Asada. Islam wahhabicki w tej chwili usiłuje zdominować cały świat. Jak państwo wiecie, na Kaukazie, gdzie istniały przez setki lat ruchy sufickie broniące niepodległości Kaukazu, wielkim bohaterem narodowym Kaukazu był Szamil, przywództwa Bractwa Sufickiego, w tej chwili zostaje wypierany przez odłamy wahhabickie. Właśnie inwazja wahhabitów, ich pieniędzy, doprowadziła na całym świecie do ogromnej homogenizacji w obrębie islamu. Ruchy fundamentalistyczne zaczynają dominować w obrębie całego sunnizmu na świecie. Kiedy ja zaczynałem studia arabistyczne w latach 70. podczas spotkań w ambasadzie marokańskiej, Marokańczycy starali się rozmawiać po francusku. Oni mówili wtedy tak brzydkim i brudnym arabskim, że się tego wstydzili. Dlatego z nami, studentami, którzy szliśmy na te spotkania po to, żeby rozmawiać po arabsku, wstydzili się mówić w swoim własnym języku. W tej chwili w Maroku mówią pięknym arabskim, dlatego że w szkołach koranicznych, w meczetach, zasponsorowanych przez Arabię Saudyjską, uczono ich klasycznego języka koranicznego, fuschy. Cała ta rewolta edukacyjna odbywała się tak naprawdę za pieniądze Arabii Saudyjskiej. To ona wysłała imamów, to ona wysłała szkolonych u siebie nauczycieli koranicznych i to oni w tej chwili usiłują także podbić islam w Indonezji. Proszę państwa, islam indonezyjski był jednym z najbardziej pacyfistycznych ruchów na świecie, jeżeli tak można mówić o konfesji oczywiście. Od kilkunastu lat toczą się tam wojny terrorystyczne, partyzantka, pojawia się coraz więcej fundamentalistycznych uczelni religijnych. Myśl wahhabicka zaczyna dominować na świecie i w tym jest główne niebezpieczeństwo. W momencie, kiedy w mediach mówi się o islamie, o tolerancji wobec islamu i tak dalej, podaje się przykład właśnie Tatarów polskich. Przecież Tatarzy polscy już dawno, i to bardzo dawno temu, całkowicie się spolonizowali. Ich religia w ogóle jest miksem końca XVII wieku różnych odłamów islamu. Tam się i czci świętych sufickich. Nawet w meczecie w Gdańsku macie państwo kafelki z imionami Al-Husajna i Al-Hasana, synów kalifa Alego. No to jest w meczecie sunnickim nie do pomyślenia, ale nie u Tatarów. Ta religia jest pewnym światem dinozaurów. Ona w XVI wieku dotarła do Polski i zamarła w tej postaci. W tej chwili znowu zaczynają się druchy w drugą stronę. Nowi imamowie kształcą się w Dżidzie, w Arabii Saudyjskiej. Jakie będą tego rezultaty, nie wiemy. Jak wiadomo, w tej chwili więcej już mamy imigrantów muzułmańskich niż Tatarów polskich. Co się będzie działo z polskim islamem? Jaki to będzie w Polsce islam? No, dosyć łatwo przewidzieć. ABW już musiało wyrzucić jednego imama z Poznania. Co będzie z ruchem muzułmanów z Lublina? No, zobaczymy.
Z czego się bierze to, że teoretycznie na jednej księdze, na Koranie, się pojawiło tyle różnych nurtów i one potrafią interpretować tak tą księgę, że z jednej strony się mówi o religii pokoju, a z drugiej strony o religii podboju?
Tu powodów jest wiele. Można zacząć od takiego trochę anegdotycznego, ale bardzo ważnego. Zupełnie niedawno w Niemczech ukazała się praca pewnego badacza niemieckiego, językoznawcy, który się ukrył pod nazwiskiem Luxemburg. Mianowicie tolerancja islamu jest taka, że naukowcy muszą ukrywać się pod pseudonimami w Europie, kiedy publikują pracę na temat islamu. Ten językoznawca udowodnił, że jeżeli do niektórych fragmentów Koranu, tych, które są, powiedzmy tak, mętne, niezrozumiałe, niejasne, podłożymy zamiast języka arabskiego do tego alfabetu arabskiego język aramejski, to się okazuje, że te cytaty są jasne, zrozumiałe i konsekwentnie mają sens. Skąd się to bierze? Ano w momencie, kiedy spisywano Koran, a spisano go najwcześniej licząc, 30 lat po śmierci Muhammada, spisywano ten alfabetem bez kropek. Państwo chyba wszyscy widzieliście tak zwane robaczki, czyli pismo arabskie. To jest taka linijka różnych znaczków i pod nią i nad nią są kropeczki. Bez tych kropek nie ma liter. To znaczy można się domyślać, jakie są litery, ale bardzo często jest to kilka wariantów. Jeżeli słowo składa się z kilku liter, z których każda może wystąpić w kilku wariantach, to możliwość właściwego odczytania no właściwie jest astronomicznie niemożliwa. No, rachunek prawdopodobieństwa pozwala nam tu na różne manipulacje. Po drugie, islam, nawet sunnicki, stąd jego nazwa, nie opiera się tylko na Koranie. Opiera się też na sunnie, czyli hadisach i biografiach proroka. To nie są słowa Boże. Dla muzułmanów Koran to jest słowo Boże. Ale Koran mówi głównie o eschatologii i w niewielkiej części stanowi prawo islamu. Tam nie ma takich wielkich możliwości manipulacji. ale ponieważ to nie wystarczało do egzystencji społeczności muzułmańskiej, sięgnięto do opowieści o czynach, działaniach i słowach proroka i zostały one spisane, powiedzmy tak, nieraz i sto i więcej lat po jego śmierci. Stopień wiarygodności, jak dla nas, dla środowiska naukowego, jest mniejszy, równy zeru. Ale dla świata islamu przyjęto, że po zbadaniu pewnej wiarygodności tych hadisów można uznać je za wzorce prawa muzułmańskiego. Badanie tej wiarygodności polegało na zbadaniu wiarygodności przekazicieli, a nie treści. Dla nas ta metodologia jest też nie do przyjęcia. To znaczy, że jeżeli w linii przekazicieli, w spisie tych przekazicieli hadisu był jakiś człowiek, którego znano z innych opowieści, że był kłamcą, to taki hadis był uznany za nieczysty, czy też niezbyt czysty, słaby. Ale jeżeli się okazywało, że no, linia tych przekazicieli była, powiedzmy tak, były to osoby wiarygodne, albo znane historycznie, że istniały, to uznawano, że ten hadis jest wspólny. Takich hadisów zebrano wiele tysięcy. Szyici mają inne hadisy niż sunnici. Najważniejsze zbiory takich hadisów zostały skanonizowane, ale to tylko część muzułmanów uznaje te główne zbiory, cztery, jako wiarygodne. Inni uznają inne. I stąd mamy te problemy. Po drugie, w islamie sunnickim nie ma hierarchii kościelnej. Nie ma papieża. Nie ma człowieka, który zabiera i mówi głos i mówi ostatnie decydujące słowo, że tak ma być, tak jest, to będzie. Tak naprawdę w islamie każdy może wypowiedzieć swoją interpretację religii. Jeżeli ma poparcie jakichś wiernych, to jego głos jest równorzędny z głosem, powiedzmy, biskupa, pastora. W związku z tym właściwie można robić dowolne rzeczy z interpretacją Koranu. Dlatego, że sięgnąć po odpowiednio słaby hadis, a nawet pod zdrowy hadis, dlatego, że w tych kolekcjach zdrowych hadisów wiele z nich przeczy sobie. Czyli sięgamy po ten, który nam w tym momencie jest wygodny. Mało tego, możemy go jeszcze po swojemu interpretować. Jeżeli on jest niejasny, możemy go interpretować w nieskończoną ilość sposobów. Każdy będzie dobry. Krótko mówiąc, islam tak naprawdę, przynajmniej islam sunnicki, właściwie nie jest skanonizowaną religią. Co jeszcze dziwniejsze, ludzie, którzy traktują Koran dosłownie jako Pismo Święte, to jest taka sekta muzułmańska, nazywa się skrypturaliści, są potępiani przez sunnistów. Ci, którzy dosłownie pilnują wykładni religijne na podstawie Słowa Bożego, są uznawani za heretycką sektę. I to właśnie przez wahhabitów, którzy uznają się za tych ludzi, którzy są najbardziej zbliżeni w interpretacji treści religijnych do Słowa Bożego.
I jak mamy sobie w Europie poradzić z ludźmi, którzy przyjeżdżają do nas? Ich hierarchia wartości jest związana z ich religią, jest zupełnie odmienna od tego, co mamy w Europie. Europa szczyci się dużą tolerancyjnością. Te osoby nie są tolerancyjne. Czy Europa może być tolerancyjna wobec czegoś, co jest nietolerancyjne?
Ja bym postawił to pytanie trochę inaczej. My spotykamy się w tej chwili z problemem tolerancji w Europie, wykorzystywanym też w celach manipulacji. Jak państwo wiecie, na przykład Angela Merkel jest bardzo tolerancyjna wobec uchodźców i ich zaprasza do Europy. Jednocześnie jest bardzo nietolerancyjna wobec mieszkańców Europy, którzy nie chcą tychże imigrantów się przyjmować. Proponuje ich karać wysokimi karami pieniężnymi. Angela Merkel jest bardzo tolerancyjna dla Amerykanów. Chce płacić za nich koszta ich wojen. Przecież państwo zdajecie sobie sprawę, skąd się biorą ci uchodźcy. To są ludzie z czarnej Afryki, z Maghrebu, z Azji Środkowej, z Bliskiego Wschodu też, ale nie głównie. To są ofiary wojen amerykańskich. Wojny w Iraku, w Libii, w Syrii. To są wojny zrobione przez Amerykanów, a my mamy zapłacić za nich koszta. Nikt nie proponuje tych imigrantów wsadzić na statek i wysłać do Stanów Zjednoczonych. Skoro oni zbombardowali ich domy, to niech się nimi zaopiekują. Angela Merkel przejmuje te koszta, bo jest bardzo tolerancyjna dla Amerykanów. Kiedy złapano dyplomatów amerykańskich na tym, że podsłuchują telefony Angeli Merkel, ona nawet nie wydaliła attaché wojskowego amerykańskiego. Angela Merkel za to wyraziła się krytycznie o satyryku niemieckim, który ironizował na temat tureckiego premiera. Musimy się mocno zastanowić, czy Angela Merkel w ogóle reprezentuje interesy Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych. Czy ta tolerancja, o której mówimy w punktu widzenia Europejczyków, ma podłoże polityczne czy etyczne? Jeżeli chodzi o kwestie kulturowe, proszę Państwa, no zdajemy sobie sprawę, do Europy uchodźcy muzułmańscy przybywają od dziesięcioleci. Jak do tej pory na Zachodzie nigdy nie udało się ich zasymilować. Mamy przykład Niemiec, Francji, Szwecji, Norwegii. W żadnych z tych państw mniejszości muzułmańskie się nie zasymilowały. One się bronią, tworzą własne getta, zachowują świat swoich wartości i wcale nie dążą do zasymilowania się ze światem tym, z którym no, de facto powinny były się zasymilować. Jak my mamy do tego podejść? Proszę Państwa, tolerancja jest tylko i wyłącznie wtedy właściwa, jeżeli jest wzajemna. Asymetria tolerancji uniemożliwia tolerancję. To jest tak, jakbyśmy mieli tolerować pana z bejsbolem. No tak, my możemy go tolerować, ale czy on nas toleruje? To nie jest tolerancja, to jest poddanie się czyjejś przemocy. W tej chwili, jak Państwo wiecie, już uchodźcy syryjscy przed sądem chcą dochodzić równości swoich praw i prawdopodobnie w Danii je wygrają. Oczekując dalszego ciągu tego typu postępowania, niedługo właściwie możemy poprosić sami o to, żeby pozwolono nam żyć w naszym kraju. Nikt nie mówi w mediach na Zachodzie, że następuje homogenizacja islamu. Wszyscy pokazują islam z dobrej strony. Prawda jest taka, jak Państwu mówiłem, następuje wahhabizacja islamu także w Europie. Czyli wasze dzieci nie będą słuchały Bacha i Mozarta, ani Chopina, bo muzyka w islamie wahhabickim nie istnieje. Nie pójdą do Luwru obejrzeć obrazów Rubensa czy Van Dyka, dlatego że obowiązuje ikonoklazm. Nie wyjdą na spacer z psem, dlatego że ten pies, tak jak już teraz w Hiszpanii, zostanie otruty, bo według legend muzułmańskich psy kiedyś poszarpały płaszcz proroka. Takich kulturowych konsekwencji możemy spodziewać się nader szybko. Jak Państwo wiecie, to nie są z mojej strony insynuacje. Talibowie w Afganistanie z dział ostrzelali rzeźby skalne Buddy. To nie jest pomówienie. Tak postępują wahhabici. My w dalszym ciągu udajemy, że wszystko się dzieje w porządku. Przyjmuje się króla Arabii Saudyjskiej w pałacach prezydenckich Europy, łącznie z Polską, gdy wszyscy wiedzą, że w tym kraju kamieniuje się kobiety za niewierność, kiedy zostały zgwałcone. Pozbawia się życia homoseksualistów. Karze się ludzi za to, że odstępują od islamu. Karze się śmiercią. My to tolerujemy. Czy to jest właściwa forma tolerancji europejskiej?
No dobrze, ale co możemy z tym zrobić? Bo tak jak pan przed chwileczką mówił, islam nie jest jednorodny. Są różne odmiany. My nie jesteśmy w stanie odróżnić wśród uchodźców chrześcijan od tych, którzy są wyznawcami islamu. Więc jeżeli nie jesteśmy w stanie odróżnić dwóch różnych wiar, to jak możemy odróżnić różne opcje i wiedzieć, która jest agresywna, a która nie jest agresywna?
Dzisiaj media polskie przytaczają wypowiedź ministra spraw wewnętrznych Austrii bodajże, który wyraźnie mówi o tym, że najwyższy czas zaprzestać wpuszczania imigrantów do Europy. A niby dlaczego my mamy ich przyjmować? Proszę mi pokazać chociaż jedno etyczne, moralne prawo, z którego wynika dla nas obowiązek przyjmowania tych imigrantów w Europie.
Tylko, że my nie mamy problemu, czy ich przyjmować, czy nie, bo oni przychodzą i nie możemy ich zabić na granicy.
Powiem tak. Istniały zawsze granice i do tej pory też te granice istniały, prawda? I nie było tego problemu, dlatego że konsekwentnie wyławiano ludzi, którzy nielegalnie chcieli przebywać w Europie i ich wydalano z niej. Jeżeli zastosuje się to, co proponuje ten minister Austrii, czyli że każdy nielegalnie przybywający do Europy w celu uzyskania azylu z automatu nie dostanie azylu, dlatego że nielegalnie przebył do Europy. O azyl w Europie musi starać się legalnie.
No ale gdzie ich wywieźć?
Na przykład w placówkach dyplomatycznych państw europejskich, na Bliskim Wschodzie, w Afganistanie, w Afryce. Wszędzie tam są placówki.
Czyli tam ich wywieźć do tych placówek?
Tak jest. Jeżeli pan chciał wyjechać na przykład do Nowej Zelandii, mówię szczególnie o czasach komunistycznych, emigrować do Nowej Zelandii, to musiał pan się zgłosić do ich placówki na przykład w Holandii, tam złożyć papiery i czekać na akceptację. A jeżeli pan pojechałby do tej Nowej Zelandii, to po prostu by pana ekstradowali natychmiast. I ta zasada powinna obowiązywać do dzisiaj.
Tylko, że łatwiej jest przeprowadzić ekstradycję, nie wiem, 5-10 osób, trudno paru tysięcy. Chociażby ze względu na koszty.
No, ale kto do tej sytuacji dopuści, to powinien za to płacić. Mówię o pani Angeli Merkel, która spowodowała ten cały kryzys, nie zasięgając opinii mieszkańców Europy. Proszę państwa, nikt nie przeprowadził w państwach Unii Europejskiej referendum wśród mieszkańców, czy oni w ogóle chcą tych imigrantów. Takie referendum przeprowadziło państwo spoza Unii Europejskiej, Szwajcaria. Mało tego, w parlamentach Europy, mówię w parlamentach krajowych, też nie było tego typu głosowania. Pani Merkel zaprosiła sobie bez konsultacji nawet z politykami polskimi, czy jakikolwiek innymi, z wyjątkiem właśnie austriackich, imigrantów, nie pytając całej Europy o zdanie, to jest jej zdanie i Niemców, którzy ją popierają w dalszym ciągu, powinni ponieść koszta tej decyzji. Niech oni teraz nie żądają tego, że my mamy współuczestniczyć w kosztach ich własnej decyzji. Podjęli ją, niech za nią płacą. Merkel już poniosła raz klęskę, kiedy usiłowała wyrzucić nadmiar Turków, nielegalnie przebywających w Niemczech, do ich własnej ojczyzny. Przegrała. Nie wyciągnęła z tego żadnych wniosków. W tej chwili chce wpakować całą Europę w te same kłopoty. Myślę, że tu trzeba się zdecydowanie odciąć od polityki Angeli Merkel i nie twierdzić, że to jest polityka Unii Europejskiej. Tu jest kolejna manipulacja medialna pojęciami pewnymi. Angela Merkel nie jest dyktatorem Unii Europejskiej. To na szczęście nie jest Hitler. Ona tak ogranicza wolność słowa w swoich mediach w Niemczech, że należałoby pewnie oczekiwać od niej jakiegoś ataku na Charlie Hebdo, zanim to zrobili muzułmanie, bo jak oni ośmielili się rysować karykatury Mahometa. Ale Charlie Hebdo na szczęście było we Francji, a nie w Niemczech i jej się to nie udało. Jest to skompromitowany polityk, który szkody, które wyrządziła w Europie, będziemy pewnie spłacać jeszcze przez dziesiątki lat, jeżeli w ogóle uda się je odtworzyć.
No dobrze, ale islam w Europie to nie są tylko uchodźcy. Uchodźcy to jest problem ostatnich lat, a mamy ośrodki islamskie we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Szwecji, które nawołują do tego, żeby tam wprowadzić państwa wyznaniowe, państwa islamskie. Co z tymi ludźmi, którzy są tam już od wielu lat, często się urodzili nawet w tych krajach?
Proszę pana, w wielu państwach na świecie zawsze stosowano pewne wymogi imigracyjne. Na przykład obowiązek opanowania języka kraju, do którego się przybywa. Ja kiedyś, jak myłem gary w knajpie w Szwecji, będąc studentem, pracowałem z panią, która była Niemką. Uciekła w 1947 roku do Szwecji, starając się tam o azyl, o obywatelstwo. Pracowała jako zwykła bieliźniarka w knajpie. To był 70. któryś rok. Czyli czekała na ten azyl 30 lat i dopiero wtedy go dostała. Dopiero wtedy spełniła wszystkie warunki, udowodniła, że nie była nazistką i tak dalej, i tak dalej. Opanowała dostatecznie dobrze język szwedzki, jego, że tak powiem, reguły gry, czyli życia w Szwecji, zdała odpowiednie egzaminy. 30 lat, mając prawo pracy, czekała na przyznanie obywatelstwa. W tej chwili azyl i obywatelstwo w Szwecji dostają ludzie, którzy są no, na przykład kryminalistami albo wręcz zbrodniarzami wojennymi. Państwo zdajecie sobie sprawę, Szwedzi się do tego nie przyznali, ale Norwegowie tak, że nie są w stanie wyłowić wśród swoich przyjmowanych azylantów zbrodniarzy wojennych. My wiemy o tym, że na przykład w Szwecji przebywa sporo zbrodniarzy wojennych z okresu wojen jugosłowiańskich. Oni się ukryli, to nie tylko muzułmanie, to także z drugiej strony. Szwecja nie jest w stanie przyznać się do swoich błędów, mówię o politykach szwedzkich, i dlatego chyba ma w tej chwili najgorszą sytuację polityczną na wewnętrznym rynku politycznym swoim. Jeżeli chodzi o resztę Europy, proszę państwa, muzułmanie w Polsce zasymilowali się dlatego, że stanowili bardzo nieliczną mniejszość. Byli pewną elitą, byli szlachtą. W Rzeczpospolitej Szlacheckiej byli równi pozostałym. Ale było ich mało. W momencie, gdyby doszło do jakichkolwiek wyborów demokratycznych, nie byliby w stanie przeforsować jakiejkolwiek swojej koncepcji, bo było ich po prostu za mało. W tej chwili zasady demokracji, które panują w Unii Europejskiej, takie mechanicystyczne, no właściwie już umożliwiły przejęcie władzy w pewnych gminach w Europie przez większość muzułmańską. Państwo wszyscy zdajecie sobie sprawę, że jedną właśnie z cech teorii Huntingtona o konflikcie cywilizacyjnym jest twierdzenie, że źródłem konfliktów są nie tylko różnice między tożsamością kulturową i cywilizacyjną, ale także pewne mechanizmy populacyjne. Inaczej mówiąc, ci, których jest więcej, wygrywają. W mechanizmach demokracji jest to dosyć oczywiste. I zdajecie sobie państwo sprawę, że mniej więcej za 30 lat, na przykład we Francji, będziemy mieli wśród głosujących, bo to jest najważniejsze w demokracji, wśród głosujących będziemy mieli większość muzułmańską. No, można by powiedzieć, że w ramach demokracji nie każdy muzułmanin musi być, powiedzmy, popierać ideologię wahabistyczną czy jakąś inną, ale niestety obawiam się, że są to tylko nasze marzenia. Jest to środowisko silnie integrowane przez siły zewnętrzne. To środowisko jest zastraszane. Państwo sobie nie zdajecie chyba sprawy z tego, co się dzieje w obozach dla azylantów w Europie, ponieważ nasze media nie przekazują właściwie żadnej informacji z tego, co się dzieje w środku, a media niemieckie tym bardziej. Tam władze sprawują pewne gangi i to w większości wypadków nie są gangi czysto przestępcze, ale gangi sterowane z zewnątrz, nie tylko przez Arabię Saudyjską, ale także na przykład we Francji głównie przez władze Maroka, które budują jakby oddzielny islamski świat we Włoszech i we Francji, kontrolowany przez władze religijne z Maroka. Buduje się takie alternatywne organizmy państwowe, nawet ponadgraniczne, opierające się na jednej wspólnej tożsamości religijnej. Jak państwo myślicie, jak będzie głosował człowiek, który myje stoliki w kebabie? No, za kogo on zagłosuje? Czy to nie właściciel kebabu mu powie, na kogo on ma głosować?
Nie wiem. No dobrze, ale czy możemy coś z tym zrobić? No bo to, że osób, które wyznają islam, jest w Europie coraz więcej, to narasta od wielu już lat. Czy jesteśmy na przykład w stanie zacząć propagować wśród tej grupy jakiś odłam islamu, który jest bardziej pokojowy?
Anglicy popierali kiedyś rozwój Ahmadii, takiego odmiany, no, później nurtu sekty, no, inaczej przez muzułmanów zwanych islamu, który rozwijał się w Indiach, bo pomagał im rozbić grupę muzułmanów na mniejszą, pozostającą w konflikcie i w ten sposób kontrolować tam rozłam islamu. Ale obawiam się, że Europa ma w tej chwili za mało pieniędzy i doświadczenia. No wiecie państwo sami, jak ministrowie spraw wewnętrznych różnych państw europejskich twierdzili na początku, że jesteśmy w stanie rozróżnić terrorystów wśród imigrantów, prawda? Wszystkich tych panów należałoby natychmiast zwolnić z pracy z zakazem zajmowania stanowisk do końca życia. W tej chwili żaden z nich nie odszczekuje tego, chociaż głoszą zupełnie inne poglądy. Obawiam się, że w tej sytuacji już nie jesteśmy w stanie nic takiego zrobić, z wyjątkiem jednej rzeczy. Mianowicie trzeba bardzo jednoznacznie określić tryb przyjmowania uchodźców, zakres ich obowiązków i uprawnień i bardzo niedemokratycznie oznaczyć, że dopiero w momencie, kiedy będą obywatelami z tych państw, uzyskają pełnię demokratycznych praw obywateli, a nie wcześniej. Pierwsza sprawa dyskryminacji płciowej. Proszę państwa, no w Niemczech w tej chwili po całej aferze kolońskiej w dalszym ciągu media i rząd udaje, że nic się nie stało. Rząd popiera na przykład szkolenia, szkoły podrywania dla imigrantów, udając, że problem ten dotyczy techniki, powiedzmy, dobrych manier, a nie zupełnie innego paradygmatu i światopoglądu tych ludzi. Ta kultura jest patriarchalna, maskulinistyczna. Kobieta jest przedmiotem, a nie podmiotem w tej kulturze. Wyznawcy islamu twierdzą, że podstawową wartością dla gminy muzułmańskiej jest rodzina. To prawda, tylko że w ich pojęciu rodziny to jest to rodzic, mówi o mężczyźnie, i jego dzieci, które są jego własnością. Jego żona nie jest częścią rodziny. Żona może się zmieniać. Rozwód w świecie islamu jest nieskomplikowany, jeżeli chodzi o mężczyznę oczywiście, i nie ma żadnej ograniczonej liczby rozwodów. Mało tego, jak państwo wiecie, nie ma właściwie ograniczonej liczby żon. Dlatego, że chociaż oficjalnie twierdzi się, że powinno się mieć najwyżej do 4 żon, to nikt nie ogranicza liczby konkubin. I nikt nie mówi, ile docelowo może być żon, jeżeli rozwód uzyskujemy po trzykrotnym stwierdzeniu rozwodzę się. Jest taki władca, bardzo chętnie przyjmowany w pałacach prezydenckich Europy, który oficjalnie cały czas ma tylko 4 żony. Gdyby je wszystkie policzyć od momentu, kiedy uzyskał pełnoletność, to byłoby ich chyba kilka tysięcy. Także obawiam się, że tu trzeba po prostu jasno określić, że dzieci muszą chodzić do szkoły i uczyć się czytania z elementarza, a nie z Koranu. Dziewczynki mają takie same prawa jak chłopcy. Chłopcom nie wolno nosić broni. Mówię o nożach, przecież w Polsce bardzo silnie niektóre środowiska bronią to, że chłopcy czeczeńscy z ośrodków azylanckich, chodząc do polskich szkół, chodzą z nożami. No zdajecie sobie państwo sprawę, jaka panuje w tej szkole atmosfera, zarówno wśród kolegów, jak i nauczycieli. Nie ma takich równości. Jeżeli obywatel polski za noszenie noża zostaje aresztowany, to azylant czeczeński za noszenie noża powinien być też aresztowany. On nie może być nad obywatelem. Uchodźca nie ma nadpraw. Państwo nie wiem, czy słyszeli, że z Finlandii większość uciekinierów irackich wraca do swojego państwa. A wie pan, jaki jest tego powód?
Nie, nie wiem.
Ponieważ to są jedyni uchodźcy w państwach Unii Europejskiej, którzy nie mają nadpraw. Dostali takie same zasiłki jak Finowie. Dostali takie same okresy oczekiwania na mieszkanie socjalne jak Finowie. I w tym momencie się okazało, że ci uchodźcy wojenni widzą, że tam im się żyje gorzej niż w Iraku. Dlatego wracają. Bo tak naprawdę to nie są uchodźcy przed wojną, to są uchodźcy ekonomiczni. I naprawdę Europa nie ma obowiązku dzielenia się całym wypracowanym przez siebie dobrem z ludźmi, którzy przy wytwarzaniu tego dobra nie współpracowali. Europa nie cierpi na brak siły roboczej, dlatego że od 20 lat mamy wielki kryzys gospodarczy w Europie Zachodniej i ilość przemysłu w całej Europie ciągle maleje. Ilość przedsiębiorstw, obrót, produkcja i tak dalej, to wszystko zostało wyniesione poza Europę tak naprawdę. Rzeczywiście większość tego dochodu, który w tej chwili w Europie uzyskujemy, jest wypracowany poza Europą. W Niemczech znaczna część ludzi, szczególnie klasy robotniczej, żyje na zasiłkach albo pracuje na częściowych etatach. Wcale nie ma braku siły roboczej.
Stwierdził pan, że nie powinniśmy przyjmować w ogóle uchodźców w tej chwili, żeby ograniczyć...
Bez określenia twardych reguł gry.
Że należy reislamować przynajmniej te osoby, które są już w Europie i których nie można wydali, bo po prostu są obywatelami europejskimi. Czy te pana postulaty mają jakąkolwiek szansę realizacji?
Myślę, że nie. Tu w tej chwili mamy troszeczkę... Może umie to inaczej. Teoria Huntingtona mówiła głównie o konflikcie cywilizacji pod kątem konfliktu między cywilizacją Zachodu i Islamu. To znaczy w tym pierwszym planie, bo w przyszłości, w dłuższym planie przewidywała konflikty z cywilizacją Chin, japońską i tak dalej, bo chodziło głównie o konflikty gospodarcze. Huntington tak naprawdę określając cywilizację Islamu nie myślał o religii jako takiej, tylko o pewnym gronie, które jest spójne pod względem religijnym, pewnym kręgu kulturowym, wspólnym, zespojonym wspólną religią. Ja się obawiam, że dzisiejszy konflikt cywilizacji dla Europy wcale nie jest konfliktem ze światem islamu, tylko że jest to wewnętrzny konflikt w obrębie naszej cywilizacji zachodniej. Jest to konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, ich kręgiem cywilizacyjnym i kręgiem Europy Zachodniej, która przegrywa w tym konflikcie. Jak państwo wiecie, w tej chwili trwają negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi o wielkiej umowie handlowej. Notabene Angela Merkel właśnie bardzo naciska na to, żeby ją szybko podpisać, która z góry stawia wszystkie państwa europejskie, to podkreślam, nie tylko Polskę, w słabszej pozycji wobec koncernów amerykańskich. To znaczy one będą nas sądziły. To one będą miały silniejszą pozycję. Amerykanie wzniecają wojny wokół Europy i w Europie. No już oficjalnie się przyznają do tego, że konflikt w Ukrainie, wojskowy, zbrojny, jest zainicjowany przez nich i CIA. Już się oficjalnie do tego przyznają. Poprzednio mieliśmy problem podzieloną Macedonię. Przecież znowu podział Macedonii na część ala muzułmańską i część prawosławną spowodowali Amerykanie, dlatego że jako mediatorzy mogli wprowadzić swoją bazę wojskową i swoje siły na to terytorium. Poprzedni problem z Bośnią, znowu silny, powiązany ze Stanami Zjednoczonymi i ich polityką. Amerykanie robią wszystko, żeby Europę osłabić. Dlaczego? Ano dlatego, że Europa jako spójny, potężny organizm polityczny i gospodarczy jeszcze 10 czy 15 lat temu była czynnikiem zagrażającym dominacji gospodarki Stanów Zjednoczonych. W tej chwili sytuacja się zmieniła. Europa już ani nie jest spójna, ani nie jest potęgą gospodarczą. Długi Stanów Zjednoczonych wobec Arabii Saudyjskiej są takie, że Amerykanie nie śmieją opublikować wyniku swojego dochodzenia w sprawie zamachów 11 września. Chyba wszyscy państwo już o tym słyszeliście, bo Arabia Saudyjska ich szantażuje, grożąc, że w przypadku opublikowania tych wyników wyrzuci na rynek papierów wartościowych wszystkie papiery dłużne Stanów Zjednoczonych będące w jej posiadaniu. Mało tego, wprowadziła w tej chwili zróżnicowanie cen paliw jako taki krok ostrzegający dla władz amerykańskich i na przykład paliwa nabywane w Arabii Saudyjskiej dla Europy w tej chwili są tańsze niż nabywane dla Stanów Zjednoczonych. A co tu można powiedzieć jeszcze o długu wobec Chińczyków? Amerykanom ziemia pali się pod stopami, oni rodzą wszędzie konflikty, korzystając z starej rzymskiej zasady divide et impera. Burzą wszędzie porządek, tworząc anarchię, bo w ten sposób są w stanie ukryć swoją klęskę gospodarczą. Bo militarnie Stany Zjednoczone są bardzo dobrze rozwinięte, ale to są te ostatnie podrygi zdychającej ostrygi. To są te rzeczy, które wyprodukowali za wcześniejsze pieniądze, notabene na kredyt. Jak państwo wiecie, blok państw socjalistycznych przegrał kiedyś ze Stanami Zjednoczonymi wyścig zbrojeniowy i dlatego się rozpadł, bo padła jego gospodarka. Ten wyścig zbrojeniowy, który zainicjowali Amerykanie, doprowadził do ruiny gospodarkę Układu Warszawskiego, czy tam RWPG, zależy z której sobie na to patrzeć. Jednak się okazało, że jest też i drugi przegrany. Stany Zjednoczone naprodukowały tyle broni i zrobiły to wszystko na kredyt, że w tej chwili nie wiedzą, co z tym zrobić. I to jest najbardziej niebezpieczna sytuacja dla świata. Stanom Zjednoczonym w tej chwili na rękę jest trzecia wojna światowa.
Bardzo pesymistycznie pan patrzy na przyszłość.
Bardzo pesymistycznie, dlatego że proszę zauważyć, że po II wojnie światowej to właśnie Stany Zjednoczone zainicjowały największą ilość konfliktów zbrojnych na świecie. Mało tego, że liczba ofiar w tych konfliktach zbliża się w tej chwili do liczby ofiar II wojny światowej, o czym bardzo rzadko się mówi.
Zaczęliśmy od islamu, skończyliśmy na USA.
No tak, ale bądźmy szczerzy, czy państwo sądzicie, że kiedy w Chile Allende znacjonalizował kopalnie miedzi, które były własnością koncernów amerykańskich i doprowadzono do zamachu stanu, w którym zabito prezydenta Allende i władzę przejęła junta wojskowa z Pinochetem na czele, i tę władzę sprawowała tam 30 czy 40 lat chyba nawet do śmierci tego Pinocheta. Wszyscy wiedzieli, że zrobiono to rękoma amerykańskich zabójców, bo to ludzie CIA dokonali tego zamachu stanu, posadzili Pinocheta u władzy. Czy państwo sądzicie, że byłoby dużym problemem dla Stanów Zjednoczonych zrobienia porządku w Arabii Saudyjskiej? Ile by to zajęło? 5 minut? Przecież tam armia nie broniłaby władcy, dlatego że władca jest tak oddzielony od ludu, że nie ma z nim nic wspólnego. Tam władca jest właścicielem totalnie wszystkiego, wszystkich surowców, wszystkich pieniędzy i tak dalej. W momencie utraty poparcia Amerykanów, Saudów nie byłoby przez 5 minut. Znaczy w ciągu 5 minut musieliby stamtąd emigrować albo by zginęli.
Ja bym tutaj rozważał inną ewentualność. Do tej pory wszelkie interwencje w tym świecie islamu kończyły się tym, że usuwano powiedzmy świeckiego dyktatora i miano za to religijnych fanatyków. Możliwe, że Stany obawiają się podobnej sytuacji w Arabii.
Obawiam się, że już bardziej fanatycznych religijnych przywódców niż lud Saudów to raczej trudno by się doszukać.
No ale jednak oni, można powiedzieć, że w pewien sposób stabilizują ten region, czy nie?
Czy pan sądzi, że sfinansowanie wojny w Afganistanie, wytworzenie talibów, sfinansowanie wojny w Iraku, w Syrii, w Jemenie, tam już udział fizycznej armii saudyjskiej jest na pewno stabilizacją regionu? Przecież to jest podbijanie tego świata.
Jak do tej pory się mówiło raczej, że to są wojny amerykańskie, nie saudyjskie.
Tak, ale one robione są we współpracy z Saudyjczykami. Czasami Saudyjczycy je sponsorują, czasami Saudyjczycy wygrywają je z Amerykanami w sensie ideologicznym. Spieją śmietankę z tej wojny zamiast Amerykanów. Amerykanie mają w tym jakiś część swojego interesu, ale nie cały. Jak do tej pory jedna z teorii uznaje, że na przykład cała ta rzesza imigrantów musiała zniknąć z Bliskiego Wschodu, dlatego że Arabia Saudyjska ma tak małą ludności, że żeby sprawować okupacyjną władzę na przykład nad Syrią, musiała wyrzucić większość ludności stamtąd, bo po prostu liczebnością nie są tak liczni, aby mogli tą władzę tam sprawować. Teraz, kiedy połowa Syryjczyków będzie mieszkała w Europie, będzie to dużo prostsze.
Bardzo panu dziękuję.
Nie ma za co.
Przypomnę, że gościem Radia Mors był dr Zbigniew Landowski, adiunkt na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego i ekspert w dziedzinie islamskiej myśli politycznej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, aczkolwiek jak słyszę ekspert w polskich mediach, to zawsze przychodzą mnie ciarki.
Naukowiec, badacz w takim razie islamskiej myśli politycznej.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Gość Radia Mors.